Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Szczecińska wyspa Łasztownia, jej wschodnie, południowe i północne krańce obramowane są wodami Parnicy, Kanału Zielonego, Odry Zachodniej, Duńczycy i Kanału Wrocławskiego. Położona praktycznie w centrum miasta, jednak przez lata była od Szczecina odcięta. Po wojnie to miejsce budziło grozę.
Za mostem zaczynał się inny świat. Ten w śródmieściu już tętnił życiem. Tu, w królestwie ruin, na wyspie, urmowiska szczerzyły spróchniałe zęby. Wiało od nich pleśnią. Lęk budziły kolebiące się na wiatrach ściany podparte zmurszałymi belkami. Niekiedy w gruzach pół dziki kot na widok człowieka prężył się, prychał i błyskawicznie znikał. Nocą chmary nietoperzy wylatywali z ruin, skrzydłami muskali wodę, śmigali nad zamkiem. Ginęli w ruinach starego miasta. Później na jednym z rozwalonych rogów zablękitniała tabliczka Ulica Łasztowa. Już północny brzeg wyspy tętnił pracą dźwigów. Ładowali węgiel. Chyłkiem przemykali tędy trymerzy dźwigowi, snuli się pijani marynarze. Niektórzy zasypiali w gruzach. Rankiem pół nago wracali na statek. Kleli port i ludzi. Taką była Łasztownia 10 lat temu.
Tak Szczecińską wyspę w 1955 roku opisywał Jerzy Sawiuk. Tak naprawdę życie na Łasztownie wróciło całkiem niedawno. O Łasztowni. Przedwczoraj, wczoraj i dziś.
Rozmowy nieuczesane. O Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Dziś nieco inaczej, ponieważ jesteśmy w antykwariacie. Gościmy u doktora Wojciecha Lizaka. Wokół nas różnego rodzaju mapy, ale widzę też i zdjęcia, i dokumenty, i może listy, nie wiem, ale pisane odręcznie z Łasztowni. Już zaraz...
Do Kijowa.
O, zaraz, dobrze.
Podczas okupacji.
Ale o tym wszystkim będziemy mówić, bo tak jak już wspomniałam wcześniej, dziś przystanek Łasztownia, a właściwie La Stadia.
La Stadia, ale La Stadia przedwczoraj, wczoraj i dzisiaj, bo to w zasadzie trochę nie będzie typowo. Zawsze tylko o czasach po 1945 roku mówimy, ale może teraz szerzej?
Zdecydowanie szerzej, ale też ja bym protestowała przeważnie po 1945 roku, bo też zdarzały nam się wycieczki do przeszłości, czy to niemieckiej, czy to jeszcze wcześniejszej w tych naszych rozmowach nieuczesanych. To od czego zaczynamy, panie Wojtku?
Nie, no to pan Marian jest przygotowany, niech pani patrzy, jak się wyrywa do odpowiedzi.
No to dobrze, to w takim razie w drugą stronę.
Pan Wojciech robi ze mnie prymusa zawsze. Nie, no ale ja niczego nie odkryję. To historycy już dawno ustalili i pod tym względem są dość zgodni, że La Stadia stała się częścią Szczecina dopiero pod koniec XIII wieku. To był rok 1283. Ówczesny książę, kiedy nadawał prawa miejskie i załatwiał sprawy związane z nadaniem tych praw w Szczecinie, nadał również prawa do własności wyspy zwanej wtedy La Stadia. Ona tam po łacinie w tych dokumentach jest bardziej skomplikowanie nazwana, ale mówmy po polsku, tak jak dzisiaj, Łasztownia. Tu chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że wtedy Łasztownia to była wręcz, jeśli tłumaczyć te teksty łacińskie, małą wyspą, a dziś, jak mówimy Łasztownia, to jak na współczesnych planach Szczecina spojrzymy, to jest obszar, jakaś dzielnica obejmująca mniej więcej port, a w pojęciu przeciętnego dzisiejszego Szczecinianina to jest cały ten ogromny teren, który wykracza poza ówczesne granice tej La Stadii i może przy okazji, jak będzie czas, to i o tych innych przyległościach opowiemy.
Pierwszy sztych Szczecina, czyli Brauna Hogenberga, mogę go zaraz sięgnąć po niego i pokazać. To Szczecin wyglądał z Łasztownią. Mamy tutaj, nie? Czyli to był taki niewielki kawałek, który się później znalazł w murach miasta. I to było tylko Łasztownia. To praktycznie rzecz biorąc od Odry, to było tylko takie nadbrzeże, które było portowe. Cała reszta już nie była tą Łasztownią i nie sięgała tak szeroko, jak dzisiaj się używa tej nazwy portowej. Bo jeżeli sięgniemy już później...
Ale chwileczkę, jeszcze... bo tutaj powiedzmy, to jest wiek...
Pierwszy sztych powstał w 1580 roku przez taką spółkę wydawniczą Braun-Hogenberg. Natomiast to jest akurat z 1616 roku, bo w odróżnieniu od pierwszego...
Nie.
Są po poprawkach, bez błędów. Bo pierwszy nazywał się Stettin, sztych. Tu jest Altenstettin. Z tego powodu, że w międzyczasie pojawił się Neustettin.
Neustettin, Szczecinek, tak. Szczecinek, w 1310 roku dostał prawa miejskie.
To tutaj już trzeba było nazwać Altenstettin. I tu już jest po poprawkach. Tam było kilka błędów takich topograficznych, ale mniejsza, najważniejsze, że coś takiego było i daje ten obraz. To było tak fundamentalne, że przez cały XVII wiek w rozmaitych wersjach to
krążyło,
powtarzane, powielane do momentu, kiedy rzeczywiście ten Szczecin przeszedł w ręce Prusaków i oni już zrobili, już nie będę tego sztychu w tej chwili tutaj wyszukiwał szuflady, to obwałowania z tymi rozmaitymi furtami Prusy i innymi, które zmieniło generalnie rzecz biorąc obraz.
Ale pierwsze obwałowania ziemne Szwedzi zrobili, ale to było rzeczywiście później. Natomiast tu na tym planie muszę powiedzieć, no już są te nazwy, które potem przez wieki funkcjonowały. Jest Speicherstrasse, jest La Stadie, jest Zimmerplatz, a więc tam, gdzie handlowano drewnem, no, jest Zielona Wyspa.
Są też dwa mosty. Jeden to chyba długi, tak?
A to jest most kłodny, Baumbrücke, czy ta nazwa też tu już, tak, Baumbrücke tu już jest ta nazwa użyta, bo dawniej była to tylko kłoda służąca do zamykania i otwierania drogi statkom zachodzącym do portu, wchodzącym do portu. Natomiast tu już widzimy most na palach z dwoma przęsłami zwodzonymi, tak jak to było już potem przez następne wieki to tak funkcjonowało.
Z tego sztychu widać, że port to były oba brzegi Odry, wschodni i zachodni. I jeszcze, że tak powiem, jak pan Marian powiedział, można było ten port zamknąć, żeby niepowołane siły do tego się nie dostały. Przede wszystkim od północy, bo spodziewano się, że agresor może naruszyć interesy miejskie właśnie od północy, od południa raczej nie, chociaż Brandenburowie też byli paskudni, źli i niedobrzy i tym biednym Pomarzanom bardzo mocno dokuczali. Też próbowali przecież zakłócić ten obieg gospodarczy Szczecina. Ale jeżeli sięgniemy jeszcze, ja bym musiał to wziąć do sztychów późniejszych. Tu już jest XVII-wieczne, ja wyciągnę to. O, to tu już widać. I obwałowania, nie? I to, jak te obwałowania również, ja nie wiem, czy tutaj akurat właściwie też tutaj sięgnęły, bo są dwa. Czy te obwałowania sięgnęły tutaj później, bo tak był ten Szczecin obwałowany. Również Łasztownia znalazła się w obrębie murów miejskich.
To wyraźnie widać, że od strony północnej, tak? Rozumiem. Od strony północnej Łasztownia również była objęta murami miejskimi.
Znaczy nie tyle murami, co ziemnymi fortyfikacjami, bo murowane były tylko dwie bramy.
Turysta językowy, nie? Obwałowanie ziemne to jest obwałowanie ziemne, nie? Obwałowanie murowane to jest murowane praktycznie. No
ktoś nawet kiedyś się pofatygował i policzył wszystkie cegły, jakimi umacniano te początkowo ziemne obwałowania główne Szczecina. Ale ja patrzę na te sztychy, które w tej chwili tu widzimy. To mogą być szwedzkie, bo tutaj nie ma bramy koziej, albo artysta zapomniał ją tu namalować.
Jakaś brama kozia, pierwszy raz słyszę.
Kozia i ta druga to jaka?
Parnicka, tak, chyba brama Parnicka i tych bram nie ma. One nie były nigdy tak okazałe i wielkie jak te dwie, które pozostały do dzisiaj, czyli brama portowa dzisiejsza i brama królewska. Przy czym brama portowa, ona zmieniała nazwę, bo najpierw była chyba bramą berlińską, a jeszcze wcześniej, nie wiem czy nie na kielską, już nie pamiętam w tej chwili. Coraz częściej pamięć mnie zawodzi.
Pamięć. Chyba jakieś dziwne rzeczy dzisiaj od rana się zdarzają.
Ale o czym świadczy brak tych bram na tym sztychu?
O tym, z jakiego okresu historycznego pochodzą dane, które czerpał autor z tego sztychu, bo on mógł mieć starsze dane, a namalował to wszystko nieco później. Niemniej uwzględniał te informacje, które pochodziły z okresu szwedzkiego. Są zachowane średniowieczne umocnienia i już szwedzkie, łącznie z fosami, też są umocnienia. Także to na pewno jest okres szwedzkiego panowania na Pomorzu.
Ta łasztownia rzeczywiście znalazła się w obrębie obwałowań. Właśnie po tym, jak przeszła w ręce szwedzkie po 1720 roku, to oni wtedy oczywiście w tej swojej maniakalnej militaryzacji wszystkiego, co się rusza, łącznie z tymi bramami kozimi, oczywiście wybudowali na tym wschodnim brzegu łasztowni obwałowania, żeby, broń Panie Boże, wróg nie wdarł się od wschodniej strony przez miasto, bo przecież kiedyś się próbował wedrzeć, był taki Czarniecki, nazywał się, nie? No ale doszedł tylko pod Stargard i jakoś tak ominął Szczecin i pomaszerował dalej na Danię, bo wtedy w Szczecinie, Szczecin był w czasach Czarnieckiego taką kwaterą wojsk szwedzkich, Szczecin był bazą wypadową do potopu, ale to tak na marginesie. Wtedy rzeczywiście przepłoch był w Szczecinie, no bo te dzikusy z Polski zbliżały się do miasta i nie wiadomo co chciały i mogły zrobić, ale pomaszerował dalej.
Pan hetman Czarnecki, pan użył określenia dzikusy, no, tak no bo miał wojsko tak zwanych lisowczyków i innego.
Lisowczycy nie szli wtedy.
Nie, ale mówię, to tak nazywano tego typu oddziały, które za żołd płatny można było zaciągnąć. I Czarnecki miał sporo różnych no, ludzi o twardych charakterach, którzy na wojnie nie żartowali.
Nie żyli, panie Marianie. A co, a Szwedzi nie żyli z wojny? A kto nas zrujnował, zaczął rujnować od pierwszego napadu Gustawa Adolfa na Pomorze Gdańskie? Nie? Przecież oni z wojny żyli jak Gustaw Adolf, jak brakło mu tych pieniędzy, bo przecież on wojował cały czas na terenie Niemiec od 1618. Później, bo 1618 wybucha wojna 30-letnia. Później to wciągnęli obrońcy protestantyzmu, czyli króla Gustawa Adolfa. No to przecież on swoje wojsko utrzymywał tylko i wyłącznie z kontrybucji. Jak doszło do takiego rozejmu na terenie Niemiec, to co on zrobił? Napadł na Pomorze Gdańskie. I to, co, o czym ja już tutaj chyba kiedyś mówiłem, wtedy właśnie zrabował tą Bibliotekę Braniewską i wtedy zrabował te wszystkie zabytki kopernikańskie z Fromborka i w związku z tym, jak powiadam, Biblioteka Uniwersytetka w Uppsali ma ich największy zbiór. Ale jeszcze tak na marginesie mówiąc, on prowadził rzeczywiście wojnę religijną na terenie Polski, bo mógł z powodzeniem zrabować Bibliotekę Królewiecką Uniwersytetu, ale już tam się nie pofatagował, raptem było 50. kilometrów, czy tam 70 kilometrów. Natomiast jak była biblioteka biskupów ołomunieckich, jak poszedł również na Szwecję jego dział, to był pierwszy do ładowania tego wszystkiego i do wywożenia. Szwedzi byli pierwszą taką ekipą, która w sposób systematyczny grabiła kulturę w krajach podbitych.
Nie tylko tu na Pomorzu. Parę dni temu byłem, jadąc na spotkanie koleżeńskie w Niepołomisach pod Krakowem, ale przy okazji zwiedzaliśmy z żoną zamek w Wiśniczu i właściwie tam nie ma nic oryginalnego. Wszystko to są, nie chcę mówić podróby, to są rekonstrukcje historyczne, natomiast wszystko oryginalne podobno można w niektórych muzeach w Szwecji do dzisiaj oglądać.
W XIX wieku, jak próbowali za sprawą księcia Czartoryskiego rewindykować właśnie zrabowane przez Gustawa Adolfa, nie mylić z Karolem X Gustawem, bo to jest 20-30 lat później, to jeszcze widziano nierozładowane wozy ze zdobyczami Polski z czasów potopu. To były większe straty, aniżeli podczas II wojny światowej. Nie? Zamek Chrysztopór. Kto był w zamku Chrysztopór? No, to może mieć świadomość
tym,
tego wszystkiego.
W tym, co zostało dzisiaj, z tego zamku, to są to malownicze ruiny.
Grabież podczas rządów już Karola X Gustawa, tego, który po to wywołał, to wszystkie biblioteki poznańskie, wiecie, przez jaki port były wywożone? Przez port w Szczecinie, do Szwecji.
Jeżeli mamy tak wracać jednak już do meritum i chcemy być na bieżąco, to może jednak o powodziach na Łasztowni.
Temat bardzo aktualny, niestety.
Pierwsza odnotowana przez kronikarzy powódź na Łasztowni to jest 1309 rok. I takich katastrofalnych powodzi odnotowano tutaj 9, ja już tam dat nie będę wymieniał. Skupię się może na tej ostatniej, bo dostęp do opisu tego jest łatwiejszy. W starych gazetach poszperał pan Grodecki, pan Wojciech Grodecki, w takiej książeczce Szczecińskie katastrofy, wypadki, pożary i inne wydarzenia. On objął tą pracą rok od 1907 do 1940 roku i opisał taką sylwestrową powódź. 31 grudnia 1913 roku się rozpoczęła i zniszczyła bardzo duży obszar na Łasztowni, również część Dolnego Miasta w samym Szczecinie. Zbiegło się to z silnym sztormem na Bałtyku, jeden z najsilniejszych sztormów, jakie się zdarzyły niemal na przestrzeni tysiąca lat, to był wtedy. Do tego ten wiatr był jeszcze północno-wschodni, a więc napędzał wodę do Zalewu Szczecińskiego, uniemożliwiał odpływ spiętrzonej wody, która nadpływała Odrą. I efekt był taki, że przez wiele lat odbudowywano drogi, odnawiano nasypy kolejowe i różne inne urządzenia hydrotechniczne w porcie również. Do tego dołączyły jeszcze bardzo masywne opady śniegu, które zaraz się zaczęły i w efekcie klęska żywiołowa na ogromną skalę. Trzeba przyznać, że ówcześni strażacy mieli co robić.
Pan Marian mnie uspokoił, nie wiem czy pan nie wie. Ja co prawda mieszkam na takim wysokim punkcie i się żadnej powodzi nie boję w Szczecina. Na tych wzgórzach osowskich czy warszewskich, jak je zwał, tak je zwał. Ale u nas tylko to może być możliwe z powodu tak zwanej cofki, panie Marianie. Te fale powodziowe, one się tam gdzieś zawsze kończyły. Powiedziałbym w okolicach Zielonej Góry, już to dalej nie szło. A przynajmniej do ujścia, do Warty i później ta fala wezbraniowa, już nie powodziowa. Ona się tak w sposób naturalny likwidowała.
Na
tak,
boki.
Tak. Na boki, to co na boki, poldery. Zwłaszcza na te poldery. Bo zwłaszcza tych polderów na tych Łęgach nadwarciańskich i nadoczańskich było dużo i sporo, specjalnie właśnie w tym celu zachowane.
Kronikarze w 1913 roku odnotowali, że poziom Odry wówczas ten maksymalny w czasie tej powodzi pobił poprzedni rekord z 1850 roku i poziom wody mierzonej na palach mostu Kłodnego był o 2 metry wyższy od normy, którą tam dla Szczecina wtedy przewidywano.
Czyli teraz co, można o tą Łasztownię było zabudować, panie Marianie?
No, nie było widocznie dyrektyw, że nie można.
Jednak Niemcy doszli do wniosku, że to był ewenement chyba, tak? Że to zalanie tej Łasztowni, jednak mimo wszystko eksploatowali tą Łasztownię, że to się zdarza raz na jakiś taki czas, a nie tak jak w przypadku tego górnego biegu Odry, że my za naszej pamięci, ja pamiętam 3, nie? 1997, później 2000, nie pamiętam, któryś. I teraz mamy trzeci, kiedy to rzeczywiście jest duży, bardzo duży problem. Ja miałem książkę, która zawierała obserwacje hydrologów niemieckich ponad 100 lat. Książka, którą mnie nauczy, została sprzedana do jakiejś instytucji wrocławskiej, gdzie przez 100 lat oni obserwowali, gdzie wylewa Odra i jakie obszary muszą być zamienione na poldery nie do zabudowy i między innymi ten słynny Kozanów. Kozanów, który miał tam 7 metrów wody czy 5 metrów wody podczas tej powodzi stulecia, był wyłączony z obszaru. I jak ja sobie tutaj siedziałem kiedyś, bo za pierwszym razem ta książka nie została na aukcji sprzedana, za drugim, i porównywałem te obszary tych dużych miast, Opola czy tam Brzegu czy jakichś tam innych, z tymi obszarami wyłączonymi z budownictwa, no to było murowane, że to się będzie działo. Muszę z dużym bólem przyznać, ale nie skorzystaliśmy z mądrości naszych poprzedników na tym terenie.
Chwali pan Niemców. Chcę ustalić.
No, żeby nie było wątpliwości, właśnie chwalę Niemców.
Ja powiem jeszcze tak, żeby uporządkować to. Te kroniki odnotowywały takie największe, najbardziej katastrofalne powodzie. I tu w odróżnieniu to, co pan mówi, że co kilkanaście lat są powodzie w górnym biegu Odry, o tyle tu te powodzie zdarzały się co 100, co 150 lat. W takim odstępie następowały te duże katastrofy. Także u nas rzeczywiście dzięki temu ukształtowaniu terenu to się zdarza dużo, dużo rzadziej.
W którym momencie zaczęto te łasztownie wykorzystywać do celów gospodarczych, do celów związanych oczywiście ze spedycją, z żeglugą, szerzej morze? Czy to był wiek XV, czy jeszcze wcześniej?
W kronikach odnotowano nie bezpośrednio może na przykład, że istniały stocznie, ale w papierach, bo nie wszystko się zachowuje w archiwach, zachowały się dokumenty, kiedy to rzemieślnicy właśnie z łasztowni zamawiali w Lubece, nie, czy w Bremie, już teraz nie pamiętam, kotwice. No to jeżeli zamawiali kotwice w 1368 roku, no to przecież nie zamawiali dla postawienia pomnika podobnego do tego, który teraz stoi pod Czerwonym Ratuszem, tylko najprawdopodobniej do uwieńczenia budowy jakiegoś statku jednego, drugiego, skoro tych kotwic zamówiono sporo.
To co pan mówi tutaj, Marian, o szkutach, ale przecież magazyny. No przede wszystkim port to są wielkie magazyny, gdzie trzeba było ten towar przywożony i wywożony magazynować.
No i dlatego
tam powstają te spichrze, te wszystkie inne historie, takie jak w owym okresie czasu, w średniowieczu, czy później w XV-XVI wieku.
To jest właśnie to, co mówiliśmy przy analizie tego najstarszego sztychu, który pan tu nam pokazywał. Ulica nazywała się, tłumacząc już na polski, Spichrzowa. No. Właśnie, bo stały tam spichrze, które w lepszym lub gorszym stanie technicznym duża część do 1944 roku istniała, potem po nalotach uległy zniszczeniu, spaleniu i zostały już później po wojnie wyburzone. Nie ma po nich żadnego śladu. Chyba nie dałoby się już ich odbudować ze względu na wiek i ze względu na zniszczenia. Trzeba by właściwie je rekonstruować od podstaw. Niestety nie było wtedy takiego pomysłu.
Zmiana dla łasztowni następuje w drugiej połowie XIX wieku z momentem, kiedy zapada decyzja o wyburzeniu murów miejskich. Ona zapada między innymi z takiego powodu, że wtedy w stolicy Prus, czyli Berlinie, zaczęto myśleć o tym, że jednak Bałtyk nie stanowi wewnętrznego, bezpiecznego morza w zasadzie pruskiego, bo Szwedzi w owym okresie czasu już całkowicie spokojni, pacyfistyczni, Norwegowie podobnie, Finowie pod władaniem.
Duńczycy też byli.
No ale Duńczycy byli już po ostatni, jeszcze tak, ma pan rację, że o Duńczyka zapomniałem, ale Duńczycy po wojnach napoleońskich też przeszli na modłę szwedzką, czyli na całkowity, że tak powiem, pacyfizm, tak bym to określił. Ale okazało się, że podczas wojny krymskiej na Bałtyk wpłynęła flota francusko-brytyjska i sardyńska, powiedzmy. Oni podpłynęli pod wschodnią część Bałtyku i tam bombardowali. Ta flota bombardowała porty rosyjskie, między innymi Kronstadt i również porty rosyjskie umiejscowione na terenie dzisiejszej Finlandii. I w sztabie generalnym pruskim panowało przerażenie. Jeżeli oni sobie przez te cieśniny, bo już Duńczycy byli spokojni i tam im wszystko jedno było, kto płynie, bo po co im. Najwyżej my to mogli, ale my to już wtedy nie brali, bo im nie zezwoliły układy międzynarodowe z dużym trudem, ale z tego zrezygnowali, to również mogą zaatakować Szczecin. Również mogą zaatakować Świnoujście, mogą tutaj wpłynąć. Nie? No w związku z tym, z momentem, kiedy podjęto decyzję o murzeniu murów, zaczęto przemyśliwać, jakby ten port, który był po obydwu brzegach Odry, schować. No i w takiej sytuacji tereny na łasztowni były tym naturalnym terenem dla portu, zarówno tego portu handlowego, jak i tego portu militarnego. I chcę tutaj właśnie to podkreślić, że odległe wydarzenie od nas, czyli wojna krymska, spowodowała między innymi takie zmiany w strategicznym z punktu widzenia interesów pruskich, spojrzeniu na port w Szczecinie i wtedy zresztą dozbrojono forty świnoujskie. Również, bo jako ten awantport portu wojennego w Szczecinie, Fort Gerharda, te wszystkie niszczyły, dostały tą artylerię długolufową, nie, żeby tam razić te statki ewentualnie nacierające na port Szczecin-Świnoujście, ale Świnoujście-Port, żeby móc ich z odpowiednio daleko likwidować. No i tak się rozpoczyna ta nowa chyba historia Łasztowni, czyli zamiana tego na port.
Rozmowy nieuczesane. W Radiu Szczecin w każdą niedzielę.